Poranne rozpoznanie. Rozmowa dnia Radia Poznań. Zaprasza Adam Michalkiewicz.
Dzień dobry, w studiu Bartłomiej Wróblewski, lider Prawa i Sprawiedliwości w Okręgu Poznańskim. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Przeproś i zamilcz to tytuł okładki Faktu. Tabloid kieruje te słowa do posła Franciszka Sterczewskiego, poznańskiego posła Koalicji Obywatelskiej. Pana zdaniem to koniec posła Sterczewskiego w Koalicji Obywatelskiej. Słowa o żołnierzu szeroko poszły w świat polityki.
Znaczy słowa absolutnie niewłaściwe, tak jak zachowanie Sterczewskiego wobec Polskiej Straży Granicznej, nie tylko w tej jednej wypowiedzi, ale przez wiele lat. Skrajnie nieodpowiedzialne, niedobre. Takie słowa nigdy nie powinny padać. No, to jest pytanie do Platformy Obywatelskiej. Franciszek Sterczewski prezentuje poglądy takie neomarksistowskie.
Aż tak?
No, moim zdaniem w wielu wypadkach właśnie aż tak. Skrajnie radykalne.
A widzi pan dla niego miejsce na tej scenie politycznej? 10 tysięcy osób, ponad na niego 10 tysięcy osób zagłosowało w wyborach.
Z jednej strony oczywiście to są poglądy, które sytuują go na skrajnej lewicy, no a z drugiej strony Platforma Obywatelska też taką partią się niestety w ostatnich latach stała. Przypomnijmy sobie deklarację toruńską Platformy Obywatelskiej z 2001 roku, partia centrowa odwołująca się do tradycyjnych wartości, do wolności gospodarczej. Dzisiaj z tego nic nie zostało. Jest tam natomiast bardzo dużo polityków takich o bardzo mocnych, czy nawet skrajnie lewicowych poglądach. Pani Nowacka, Jachira, Sterczewski.
To nie są polityczne osoby. Przez 25 lat też się zmieniła. Prawo i Sprawiedliwość też się zmieniało. Wielu osób, które były w Prawie i Sprawiedliwości, teraz już tam nie ma.
To oczywiście prawda, ale takich osób o poglądach, no właśnie neomarksistowskich w Platformie Obywatelskiej wtedy nie było. Nikt by nawet nie pomyślał, że mogłyby być. Była to partia przecież zakładana z jednej strony przez liberałów, przez umiarkowanych konserwatystów. Bardzo to się zmieniło, więc jaki będzie los Sterczewskiego, tego nie wiem. Natomiast jego wypowiedź absolutnie niewłaściwa i dobrze, że spotkała się z taką surową oceną.
Z czasem dowiemy się, czy to był przypadek, czy akt dywersji. Mówił wczoraj prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak o pożarze galerii handlowej na Podolanach, to w Poznaniu. Po południu wczoraj policja podała, że to było zwarcie instalacji elektrycznej. Prezydent Poznania publicznie powinien dywagować w tej sprawie, czy jednak spokojnie trzeba czekać na wyjaśnienia?
Właściwie pan odpowiedział sobie na pytanie. Rzeczowa odpowiedź policji wystarcza. Kto jest największym dywersantem w Poznaniu, to wszyscy wiemy. No to sam Jaśkowiak. No jeżeli popatrzymy ale jeśli zobaczymy na jego działania, jeśli chodzi o Ostrów Tumski, kolebka państwa polskiego ma być zabudowana 10-piętrowymi blokami. Jeśli zobaczymy sposób organizacji remontów w Poznaniu, które co jakiś czas wyłączają dużą część miasta, nie na miesiące, ale na lata. Jeśli pomyślimy o wyjeździe na szkolenie do Izraela w sytuacji, w której są czystki etniczne w Gazie, no to wszystko powoduje, że te słowa, o których Jaśkowiak próbował znowu, nie wiem, coś zaznaczyć swoją obecność, raczej pasują do niego.
Z drugiej strony, panie pośle, mieliśmy akty dywersji, rosyjskiej dywersji w Polsce i wiele osób zastanawia się w przypadku kolejnych pożarów, no, czy to nie jest kolejny taki przypadek.
Czy można się oczywiście zastanawiać, natomiast policja i służby bardzo szybko odpowiedziały na to pytanie, więc skąd te słowa Jaśkowiaka, nie wiem. Ja stwierdziłem to, co myśli wielu poznaniaków.
Prawo i Sprawiedliwość złożyło ustawę w sprawie TBS-ów. Chcecie państwo między innymi zmiany zasad ustalania czynszów. Prezesi też będą zarabiać mniej, na przykład prezes Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, jeśli ta ustawa przejdzie?
Że powinni zarabiać mniej. Natomiast problem jest szerszy. TBS-y stały się takimi paśnikami samorządowymi. W każdym razie w niektórych samorządach zupełnie się wynaturzyły, no bo TBS-y mają służyć...
W Poznaniu?
No, bez wątpienia, jeżeli mamy sytuację, w której nie wiem, po 25 latach na niektóre budynki jest kredyt mniej więcej w tej samej wysokości, w jakiej był, kiedy ten budynek był budowany, to znaczy, że coś jest głęboko nie w porządku.
Ale to jest wina władz TBS-u, czy wina okoliczności, sytuacji wokół?
Po pierwsze, to jest wina władz samorządowych, w tym wypadku władz Poznania przez ostatnie 10 lat Jacka Jaśkowiaka. Są olbrzymie zarobki władz TBS-ów, natomiast ta instytucja nie działa w sposób transparentny. Nie wiemy, kto ile zarabia, ile osób jest zatrudnionych, z kim są zawierane umowy cywilnoprawne. Pieniądze są wydawane nie na to, aby czynsze były jak najniższe, ale na różne inne cele. I dlatego ta ustawa i celem jest to, żeby była taka pełniejsza, nie chcę powiedzieć stuprocentowa transparentność, bo być może nigdy się tego celu nie uda zrealizować, ale co do zasady transparentność w TBS-ach, żeby wiadomo było, z czego idą pieniądze, które płacą najemcy TBS-ów, na co idą pieniądze z czynszu, żeby było widać, kto jest zatrudniony, żeby widać, na co wydawane są wspólne pieniądze.
Czyli władze TBS-u będą musiały opublikować listę zatrudnionych osób, które znajdują tam pracę?
Będą musiały zamieszczać na stronie internetowej szczegółowe informacje o zatrudnieniu, żeby unikać fikcyjnego zatrudnienia, bo na przykład wiemy, że w jednym z dużych polskich miast, też rządzonych przez Platformę Obywatelską, na przykład tworzono rady programowe, które zupełnie były niepotrzebne, bo istniały obok rad nadzorczych, były to fikcyjne struktury, w których kilkadziesiąt nawet osób znajdowało zatrudnienie.
A jaka jest gwarancja, że te czynsze będą realnie niższe?
No, celem jawności jest to, żeby zobaczyć, na co idą te czynsze. Czy one idą na amortyzację, czy idą na spłatę kredytu i w jakim stopniu idą na spłatę kredytu, czy idą na administrację. W ustawie także wprowadzamy ograniczenie wydatków na administrację, żeby w zależności od wielkości TBS-u, tak żeby zarząd i administracja TBS-u nie przejadały pieniędzy. No, wszystkie te działania ostatecznie mają prowadzić do tego, że czynsze będą niższe, a jeśli nawet będą na tej wysokości, to wszelkie nadwyżki będą służyły mieszkańcom, a nie będą szły na jakieś zaspokojenie potrzeb czy interesów kierownictwa politycznego TBS-ów czy zarządów TBS-ów.
A ograniczanie tych wydatków na administrację nie skończy się tym, że będą gorzej te budynki, administracja będzie gorzej o nie dbała? Bo nie będzie ludzi po prostu do pracy.
Myślę, że powinniśmy stawać po stronie mieszkańców i zwracać uwagę na ten przerost administracyjny dzisiaj, a nie zastanawiać się nad tym...
A pan wie, ile osób pracuje w poznańskim TBS-ie?
Jak źle będzie pracownikom
TBS-ów, jeśli będą ograniczenia. Czy to się nie przełoży na mieszkańców, na lokatorów później?
Wie pan, pierwsza rzecz, musi być pełna jawność. Ilu jest pracowników? Ile jest zawieranych umów cywilnoprawnych, jakie są koszty TBS-ów, jakie są koszty administracji, jaka część pieniędzy idzie na spłatę kredytów. I moim zdaniem osiągnięcie tego celu już bardzo dużo zmieni. Zresztą projekt tej ustawy był przygotowany z mieszkańcami TBS-ów z Poznania, z Wrocławia, z Lublina i z innych miejsc w Polsce.
Jesteście państwo partią opozycyjną. Szanse, że ktoś z koalicji poprze ten projekt?
Wie pan, trzecia droga powołała na początku tej kadencji zespół, który miał zajmować się sprawami TBS-ów. Ten zespół przez 2 lata nic nie zrobił, ale to pokazuje, że są osoby, które o tym myślą.
Czyli liczy pan na posłów rządu partii Szymona Hołowni?
Ja liczę na to, że liczę także na Lewicę. No jeżeli Lewica mówi, że zależy jej na tym, żeby były tanie mieszkania na wynajem, no to powinna pomóc nam wyczyścić sprawy w TBS-ach. Myślę zresztą ostatecznie, że jest to sprawa, która będzie służyć wszystkim. No przecież w TBS-ach mieszkają ludzie o różnych poglądach, natomiast w interesie wspólnym jest to, żeby koszty były niższe.
Obawa przed prywatyzacją najbardziej dochodowej części Enei jest elementem, który towarzyszy tej dyskusji, mówił pan w ubiegłym tygodniu w Sejmie. W dniu protestu w Poznaniu, tutaj był protest pracowników Enei, posłanka Koalicji Obywatelskiej poznańska, posłanka Katarzyna Kierzek-Koperska odpowiadała, że to straszenie, a chodzi o prywatyzację. Co wskazuje na to, że rząd chce sprywatyzować część Enei?
No, widzimy to w działaniach dotyczących innych spółek, że albo są zamykane, albo są jest ograniczane zatrudnienie, albo są sprzedawane. W przypadku Enei to jest obawa Solidarności, związków zawodowych, które działają. Znaczy, ja mam takie obawy, dlatego że ci, którzy są na miejscu, pracują w różnych częściach Enei, bo Enea jest grupą, która, do której należy wiele spółek i zakładów wytwarzających energię, Połaniec, Bogdanka, jak i także na naszym terenie, no jest głównym tutaj operatorem energetycznym. Więc...
Czyli pan ma takie obawy, bo związkowcy mają.
Ponieważ oni zwracają uwagę na to, że zwykle wypowiedzenie zbiorowego układu pracy jest pierwszym krokiem do prywatyzacji. Pokazują na przykład warszawskiego Stoenu, takiego przedsiębiorstwa działającego w Warszawie, gdzie najpierw doszło właśnie do wypowiedzenia układu pracy. a później doszło do prywatyzacji. Ja też zwrócę uwagę, że ten zbiorowy układ pracy obowiązywał 28 lat. Zarząd zapowiadał, że nie wypowie go bez konsultacji z pracownikami, po czym jednostronnie został wypowiedziany. No więc to pokazuje, jaka jest wiarygodność zarządu.
Z drugiej strony zarząd mówi, że ten układ już był przestarzały i oni proponują nowoczesny, przejrzysty i rynkowy zakładowy układ zbiorowy odpowiadający dzisiejszym realiom.
To dlaczego 3 miesiące temu mówili, że jednostronnie nie wypowiedzą, a potem wypowiedzieli?
A nie jest tak, że kiedy Prawo i Sprawiedliwość rządziło i w Enei były inne władze, to też chciały zmienić ten układ zbiorowy?
Znaczy nic na ten temat nie wiem, natomiast zwracam uwagę, że 3 miesiące temu te same władze mówiły, że nie wypowiedzą jednostronnie zbiorowego układu pracy, po czym to zrobiły. No, czyli krótko mówiąc, to jest jakiś elementarny brak wiarygodności.
Wrócę jeszcze do posłanki Koalicji Obywatelskiej Katarzyny Kierzek-Koperskiej. To będzie cytat z niej. Dziwię się posłowi Wróblewskiemu, że robi z tego tępą politykę. Mówi o sprawie Enei. To tępa polityka?
Jeżeli tysiące pracowników w całej Polsce protestują, sprawa dotyczy strategicznego przedsiębiorstwa, to ja w ogóle nie jestem pewien, czy możemy mówić o tym, że tu jest jakaś polityka. To jest bardzo merytoryczna
sprawa.
Według
pani posłanki ten protest jest polityczny, bo inspirują go związki, które sprzyjają Prawu i Sprawiedliwości.
Ale Synergia to nie jest związek, to jest raczej związek, który sprzyja lewicy. Działa w Enea S.A. i jest jednym z związków, które protestują. Czyli myślę, że poruszenie po stronie związkowej jest powszechne ponad podziałami.
Czyli nietrafiony zarzut, pana zdaniem?
Ja mam wrażenie, że poseł Kierzek-Koperska w ogóle nie wiedziała, o czym mówiła i właściwie te słowa można by dopisać jako komentarz do każdej wypowiedzi polityka opozycji.
Panie pośle, mamy 1,5 minuty do końca rozmowy. Jeszcze pytanie o halę Arena. Pan od dawna opowiada się za budową nowej hali sportowej w Poznaniu. A co wtedy zrobić z Areną, jeśli będzie nowa hala?
Znaczy są dwie możliwości. Albo po taniości ją wyremontować, a nie wkładać w to 600, 700 czy tam prawie miliard złotych. A druga możliwość, w miejscu Areny wybudować nowoczesną halę wielofunkcyjną.
Czyli wyburzyć Arenę.
W kształcie Areny. Czyli krótko mówiąc, Arena by przetrwała jako symbol, tylko byłaby po prostu odpowiedniej wielkości i standardów, które pozwoliłyby na realizowanie tam na przykład Mistrzostw Świata w sportach zespołowych, czy występy wielkich gwiazd, tak żeby Arena mogła tak, aby taki obiekt mógł konkurować z dużymi obiektami w Polsce, w Gdańsku, w Krakowie, w Toruniu, w Łodzi.
Czyli zbudować nową arenę, ale większą, na kilkanaście tysięcy?
Tak jest. I to jest jedna z dwóch możliwości. Natomiast bez tego pozostaniemy taką sportową i widowiskową prowincją.
A pieniądze na budowę nowej hali skąd wziąć?
Ten temat zawsze będzie wracać. No jeżeli stać nas na to, żeby wydać, Jaśkowiak chce wydać 600 czy więcej milionów złotych na remont areny, który niczego nie zmieni, to pozostanie mała, zabytkowa hala. Prawdopodobnie niedużo więcej potrzeba na wybudowanie nowoczesnej hali.
Czyli pan opowiadałby się za tym, żeby zburzyć, nawet jak konserwator powie nie, to?
Znaczy, to są już kwestie techniczne, skoro mamy 30 sekund, to trudno mówić, no to trzeba tą sprawę, można dyskutować. W ogóle robienie z budowli, które mają po 30, 40, 50 lat zabytków jest przedwczesne, wiemy to w kilku miejscach w Poznaniu, na przykład w przypadku dworca też kolejowego. Tak czy inaczej,
czyli
wydawanie 6...
Czy
ja tego nie powiedziałem. Powiedziałem, że jedną z możliwości jest tani remont po kosztach. Natomiast inną możliwością jest zbudowanie w tym miejscu nowoczesnej hali, która mogłaby kształtem nawiązywać do areny. I jakby w tym sensie ten element sentymentalny byłby też uwzględniony. Natomiast my potrzebujemy nowoczesnej hali, a nie potrzebujemy rewitalizacji zabytku.
Poseł Bartłomiej Wróblewski, prezes Prawa i Sprawiedliwości w Okręgu Poznańskim, był naszym gościem.
Bardzo dziękuję, dobrego dnia.
Do usłyszenia.
Poranne rozpoznanie. Rozmowa dnia Radia Poznań.